Co nowego, niebezpiecznego? 17 września 2008.00. Cyberkryminaliści chyba jeszcze nigdy nie byli tak pomysłowi i zdeterminowani. Zrobią wszystko, by dostać się do twojego komputera i twoich pieniędzy. Dowiedz się, co ci grozi i jak się temu przeciwstawić. Open cyberkryminaliści chyba jeszcze nigdy nie byli tak pomysłowi i zdeterminowani. Zrobią wszystko, by dostać się do twojego komputera i twoich pieniędzy. Dowiedz się, co ci grozi i jak się temu przeciwstawić. Phishing, vishing, mishing, SQL injection, DNS injection, botnet, zombie PC i oto tylko kilka z wielu nowych terminów, które musiał sobie w ostatnich miesiącach przyswoić każdy dbający o bezpieczeństwo internauta. To nazwy tylko niektórych, bardziej popularnych, technik wykorzystywanych w ostatnim czasie przez internetowych przestępców. W tekście przedstawiamy najnowsze trendy w przestępczych działaniach. Przyznać bowiem trzeba, że bandyci bywają zaskakująco pomysłowi. Oczywiście, zagrożenie ze strony komputerowych przestępców nie jest niczym nowym. Z najróżniejszymi wirusami, trojanami i innymi szkodnikami zmagamy się wszak już od co najmniej 2 dekad. Kilka lat temu ich metody i cele zaczęły się jednak powoli zmieniać. Autorzy szkodliwego oprogramowania zorientowali się, że pisanie programów, które tylko szkodzą na przykład pamiętny CI Havel Czernobyl, jest owszem świetną zabawą dla autora, ale żyć się z tego nie da. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze szkodniki, wyspecjalizowane w działaniach, których celem była kradzież informacji, a docelowo pieniędzy. W minionych kilkunastu miesiącach mamy do czynienia z prawdziwą eskalacją tego trendu. Przestępcy wręcz prześcigają się w opracowywaniu coraz to nowszych i bardziej skutecznych metod okradania internautów. Nie wystarczają już im klasyczne wirusy czy konie trojańskie. Współcześni zbóje stosują cały wachlarz wyrafinowanych sztuczek psychologicznych i oszukańczych trików. Ich cel jest zawsze ten sam – zdobyć twoje pieniądze. Bywa jednak realizowany na najróżniejsze sposoby. Poprzez kradzież danych niezbędnych do logowania się do serwisów online banków, przechwytywanie numerów kart kredytowych, a nawet wymuszanie okupu lub haraczu. Open.S.253132 phishing, czyli my być twój bank, ty nam dać hasło. Idea metody znanej jako phishing jest dość prosta, to w sumie klasyczne oszustwo, w którym ktoś podszywa się pod przedstawiciela instytucji, której ufamy, i w ten sposób wyłudza od nas cenne informacje. W wypadku internetowego phishingu wygląda to zwykle tak: w skrzynce pocztowej internauty pojawia się mail, z którego opisu wynika, iż został on wysłany przez znany bank lub inną instytucję finansową. Z treści wiadomości dowiadujemy się, że ów bank czy instytucja miał właśnie awarię lub modernizację systemu informatycznego i dlatego odbiorca listu powinien odwiedzić specjalną stronę. Jej adres jest podany w mailu i wpisać na niej swój login i hasła do banku. Po kliknięciu odsyłacza internauta zostaje przekierowany na stronę o adresie podobnym do znanego mu banku. Jeśli poda tam żądane informacje, przejmie jest przestępca. Z metody tej przestępcy korzystają od dość długiego czasu i to wciąż z sukcesami. Mimo iż media często donoszą o kolejnych atakach phishingowych, a bankowcy i specy od bezpieczeństwa apelują, by ignorować takie wiadomości. Niestety, wielu internautów wciąż nie przyswoiło sobie tej podstawowej wiedzy. Warto odnotować, że takie ataki są obecnie coraz częstsze również w Polsce. Celem phisherów już kilkakrotnie stali się klienci rodzimych banków. Na nasze szczęście wielu phisherów nie włada językiem polskim i trafiające do polskich użytkowników internetu wiadomości tworzone są często za pomocą internetowych translatorów. Dlatego zdarza się, że w naszych skrzynkach pojawiają się maile zatytułowane My być twój bank, ty nam dać hasło. A na taką sztuczkę da się nabrać chyba tylko mało rozgarnięty internauta. S.253133 vishing i mishing. Przestępcy ewoluują. Jak już wspomnieliśmy, phishing stał się ostatnio bardzo popularną metodą i choć niektórzy wciąż dają się nabrać oszustom, to znaczna część internautów wie, że takie maile należy ignorować. Dlatego też przestępcy zaczęli szukać nowych metod wyłudzania danych. Efektem tego jest powstanie 2 mutacji klasycznego phishingu. Ich nazwy to mishing i vishing. Pierwsza z nich niewiele odbiega od pierwowzoru. Jest to po prostu mobilna odmiana phishingu. Oznacza to, iż jej celem są zwykle użytkownicy najróżniejszych urządzeń przenośnych. Najczęściej chodzi tu o właścicieli telefonów komórkowych. Zdecydowanie ciekawszym zjawiskiem jest vishing. Nazwa powstała z połączenia słów voice plus phishing, czyli metoda oszukiwania wykorzystująca obawy użytkowników przed klasycznym phishingiem. Standardowy scenariusz takiej akcji wygląda następująco. Do internauty dzwoni przestępca i przedstawia się jako pracownik banku lub instytucji zajmującej się płatnościami. Oszust tłumaczy, że w ostatnim czasie zagrożenie ze strony phishingu jest tak poważne, że aby uniknąć ryzyka, bank zdecydował się na konsultacje telefoniczne z klientami. Do tego niezbędne jest jednak wcześniejsze zweryfikowanie tożsamości klienta, czyli podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwisu e-bankowego. Aby uniknąć wyśledzenia, wischerzy korzystają zwykle z telefonii VoIP S/153134. Szkodliwe oprogramowanie z legalnych witryn o botnetach, czyli sieciach komputerów zombie, powiedziano i napisano już wiele, również na łamach naszego miesięcznika. Dlatego nie będziemy po raz kolejny tłumaczyć, jak funkcjonują botnety, ograniczmy się jedynie do przypomnienia, że są to zarządzane przez przestępców sieci komputerów zarażonych złośliwym oprogramowaniem. Ich władcy wykorzystują je, jakżeby inaczej, do zarabiania. Na sieciach zombiept można zarabiać na najróżniejsze sposoby, na przykład wysyłając spam, infekując komputery oprogramowaniem reklamowym czy wymuszając pieniądze od właścicieli legalnych serwisów. Przestępcy zwykle grożą im atakiem DOS i wyłączeniem serwisu. Botnety wciąż pojawiają się i znikają, dlatego ich twórcy i administratorzy wciąż szukają nowych metod infekowania kolejnych komputerów i wykazują się w tym zakresie niewyczerpaną wręcz inwencją. Przestępcy już dawno zorientowali się, że internauci zachowują się szczególnie ostrożnie na stronach tradycyjnie uważanych za podejrzane, w serwisach pornograficznych, witrynach z nielegalnym oprogramowaniem i tym podobne, ponieważ wiedzą, że wyjątkowo łatwo złapać na nich wirusa czy trojana. Autorzy złośliwych programów postanowili więc poszukać nowego sposobu na dostarczanie swoich produktów do komputerów użytkowników internetu. Szukali i znaleźli. Okazało się, że znaczna liczba dostępnych w sieci stron www zawiera proste błędy programistyczne, głównie luki typu cross-site scripting, które co prawda nie pozwalają wyrządzić poważniejszych szkód samej witrynie, ale umożliwiają umieszczanie na niej dodatkowej treści. Przestępcy nie potrzebowali nic więcej. Od kilku miesięcy intensywnie wykorzystują owe błędy oraz fakt, że administratorzy nie usuwają ich na czas do osadzania na stronach niewielkich skryptów, przekierowujących internautę z legalnej strony na witrynę ze szkodliwym kodem. Od początku roku mieliśmy już co najmniej kilka takich masowych, zautomatyzowanych ataków na dziurawe strony www. Ich efektem było osadzenie złośliwego kodu na kilkuset tysiącach legalnych stron. Nie oszacowano na razie, ile komputerów zwykłych internautów zostało w ten sposób zarażonych wirusami czy botformami. Liczby te mogą jednak być ogromne. Zjawisko to stało się do tego stopnia masowe, iż na początku bieżącego roku amerykańska firma WebSense ogłosiła, że większość umieszczonego na stronach www złośliwego oprogramowania znajduje się obecnie w legalnych witrynach. Jej specjaliści wyliczyli, że 51% wszystkich stron rozsiewających wirusy stanowiły właśnie serwisy, na które ktoś się włamał i umieścił szkodliwy kod S/153135. Aktualności od Botforma. W sieci działa także grupa przestępcza, która działa w bardziej tradycyjny sposób, rozpowszechniając złośliwe oprogramowanie metodą znaną od lat przez pocztę elektroniczną. To gang, który stworzył i cały czas udoskonala szkodnika o nazwie Storm. Jest to tak zwany Botform, czyli złośliwy program, którego zadaniem jest przekształcanie zainfekowanego komputera w element sieci komputerów zombie. Autorzy Storma do perfekcji opanowali technikę rozsiewania wirusów w poczcie, ustawicznie zmieniają treść e-maila, w którym ukrywa się Botform, i za każdym razem dbają o to, by znalazło się w nim nawiązanie do jakichś istotnych wydarzeń ze świata polityki czy show biznesu lub też do aktualnych świąt. Wtedy Storm często podszywa się pod e-kartkę. Ta dość prosta technika jest nadzwyczaj skuteczna, nabierają się na nią setki tysięcy internautów na całym świecie, spragnionych informacji o operacjach plastycznych gwiazd filmu, katastrofach lotniczych, nowych operacjach wojskowych czy zmianach klimatycznych. To tylko kilka z kilkudziesięciu tematów wykorzystanych przez twórców Storma. Warto podkreślić, że takie maile zwykle bez problemu pokonują skanery antywirusowe, ponieważ wiadomość nie zawiera żadnego złośliwego kodu, a jedynie odnośnik do strony www ze szkodnikiem. Użytkownik zainteresowany informacją sam go klika. Storm odniósł w świecie przestępczym niebywały sukces. Z wyliczeń specjalistów do spraw bezpieczeństwa wynika, że w szczytowym okresie popularności botnet ten liczył co najmniej kilkaset tysięcy komputerów. Niektórzy szacowali jego wielkość nawet na kilka milionów maszyn. S/153136 wirus. Racketeer. Internetowi przestępcy kradną pieniądze na wiele różnych sposobów. Zwykle jednak jest to dość złożony proces. Fiszerzy muszą najpierw wysłać oszukańcze maile, potem wykraść dane, a następnie próbują wykorzystać je do ogołocenia kont. Specjaliści od botnetów też muszą się napracować, zanim stworzą sieci zombiept na tyle dużą, by mogła być wykorzystana do wymuszania haraczy czy wysyłania spamu. Zwykle muszą upłynąć długie miesiące. Niektórzy jednak nie lubią czekać. Najlepszym przykładem są twórcy jednego z najbardziej niezwykłych wirusów ostatnich lat, Kpcode. Ów szkodnik infekuje komputery komputer nieostrożnych użytkowników. Nie potrafi rozprzestrzeniać się sam i zwykle jest rozsyłany jako załącznik do wiadomości. E-mail najczęściej plik jest opisany jako zabawna gra czy animacja. Gdy internauta uruchomi taki plik, KPCODE zaczyna szyfrować wszystkie pliki użytkownika i wyświetla komunikat, że ich odzyskanie będzie możliwe dopiero po zapłaceniu okupu zwykle niewygórowanego. Najczęściej jest to od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów. Pierwsze wersje szkodnika wykorzystywały dość słabe szyfrowanie. Zdarzało się też, że autorzy KPCODE popełniali szkolne błędy w programowaniu. Sprawiało to, że firmy antywirusowe nie miały większych problemów z odszyfrowywaniem plików. Najnowsze wydanie wirusa, które pojawiło się latem tego roku, jest już znacznie skuteczniejsze i szyfruje dane na tyle skutecznie, że niektórzy mogą mieć poważne problemy z odzyskaniem danych. Przedstawiciele Kaspersky Lab sądzą, że autorami KPCODE są Rosjanie. Świadczy o tym m.in. adres e-mail służący do kontaktowania się z autorem programu S-153137. Jak się przed tym chronić? Co możemy zrobić my, internauci, aby być bezpiecznymi w sieci? Cóż, przyznać trzeba, że część starych porad, mających gwarantować bezpieczeństwo, nieco się zdezaktualizowała. Kiedyś wystarczyło trzymać się z daleka od podejrzanych stron, czyli serwisów pornograficznych, witryn z pirackim oprogramowaniem i tym podobne, nie otwierać plików załączonych do e-maili nadesłanych przez nieznanych nadawców i nie uruchamiać plików niewiadomego pochodzenia. Obecnie nie jest już tak łatwo. Wirusy czyhają na pozor niebezpiecznych stronach, a szkodliwe oprogramowanie coraz rzadziej dystrybuowane jest wyłącznie pocztą elektroniczną. Jaki jest więc podstawowy zestaw porad dla internautów chcących zminimalizować ryzyko infekcji wirusowej lub oszustwa? Pierwsze trzy porady przytoczone powyżej pozostają wciąż aktualne. To, że nie gwarantują już one pełnego bezpieczeństwa, nie znaczy, że nie warto przynajmniej częściowo ograniczyć zagrożenia. Co poza nimi? Ignoruj. Maile, w których ktoś prosi Cię o kliknięcie w zawarty w wiadomości odnośnik i zalogowanie się do e-banku czy usługi finansowej, na przykład PayPal. Żaden bank nie komunikuje się w taki sposób ze swoimi klientami. Jeśli musisz podać w sieci poufne dane, na przykład numer karty kredytowej, upewnij się, że strona, na której to robisz, na przykład e-sklep, zabezpieczona jest standardem SSL. Odpowiednia adnotacja lub symbol powinny pojawić się w przeglądarce po nawiązaniu połączenia. Zawsze uaktualniaj oprogramowanie zainstalowane w Twoim komputerze. Dotyczy to zarówno samego systemu operacyjnego, jak i wszystkich zainstalowanych w nim aplikacji. Ostatnimi czasy zdecydowana większość ataków przeprowadzana jest przez luki w przeglądarkach i pluginach oraz odtwarzaczach multimedialnych. W zadbaniu o aktualność dodatkowych aplikacji pomoże Ci na przykład świetny program Software Inspector firmy Secunia, www.secunia.com. Większość ataków przeprowadzana jest przez luki, na które już długo wcześniej są dostępne odpowiednie poprawki. Problem w tym, że użytkownicy ich nie instalują. Korzystaj z uaktualnionego oprogramowania zabezpieczającego. Program antywirusowy z funkcją ochrony antyspamowej i antyspamowej to niezbędne minimum. Nie podawaj w sieci swoich danych osobowych poza uzasadnionymi przypadkami, na przykład podczas zakupów. Takie informacje mogą przydać się przestępcom do zaplanowania oszustwa. Korzystaj z odpowiednio silnego hasła i regularnie je zmieniaj. Używaj różnych haseł na różnych stronach www. Jeśli masz problemy z ich zapamiętaniem, zainstaluj program do zarządzania hasłami, na przykład KEPASS Password Safe, KEPASS.info. Zainstaluj przeglądarkę wyposażoną w funkcję wykrywania potencjalnie niebezpiecznych witryn, na przykład najnowszą wersję Firefoxa 3.0, Internet Explorera E7 czy Opera 9.5.